Będziemy czytać dalej Ewangelię Mateusza. Ostatnio w zasadzie czytaliśmy o tych okolicznościach towarzyszących urodzeniu się Jezusa i mówiliśmy o tych magach, czy mędrcach, czy królach, jakich dzisiaj nazywamy, którzy przyszli do Chrystusa i pokłonili się. Dzisiaj będziemy czytać o takich wydarzeniach, które też, no może nie towarzyszyły samemu narodzeniu się Chrystusa, ale towarzyszyły początkom jego życia. I będziemy czytać od wersetu 13 do 23. A gdy oni odeszli, czyli ci magowie ze wschodu, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka, mówiącego: z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo, wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy, od 2 lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka, mówiącego: słyszano głos w Rama, płacz i żałosną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. A gdy Herod umarł, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc: wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi izraelskiej. Zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięcia. Wstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego i powrócił do ziemi izraelskiej. Ale gdy usłyszał, że Archelaus króluje w Judei po ojcu swoim Herodzie, bał się tam iść, ostrzeżony jednak we śnie udał się w stronę Galilei. A przyszedłszy tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwany będzie. Także będziemy dzisiaj sobie mówić właśnie o tych wersetach. Kochani, każdy z ewangelistów, wiemy, że mamy 4 Ewangelie, tak? Każdy z ewangelistów trochę inaczej patrzy na to, czy zwraca uwagę na inne elementy życia Pana Jezusa, też Jego urodzenia, tak? Wiemy, że Łukasz opisuje bardzo, bardzo szczegółowo różne rzeczy. Apostoł Jan w Ewangelii bardziej tak teologicznie podchodzi do tego, mówi: na początku było Słowo, jakby dając echo pierwszej Księgi Mojżeszowej, która mówi: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, tak? I apostoł Jan pokazuje narodziny Jezusa jako nowe stworzenie, jako początek, jako kolejny początek czegoś, co Bóg zapoczątkował kiedyś tam, tworząc czy porządkując niebo i ziemię. Mateusz patrzy troszkę inaczej, tak? Mateusz opisuje inne elementy. I robi to dlatego, że Mateusz, jak już mówiliśmy, pisze do Żydów, tak? I wielkie pytanie, które tutaj rozgrywa się w tym momencie dla Mateusza, to jest zupełnie inne pytanie, niż my często zadajemy. My w dzisiejszych czasach doszliśmy do takiego miejsca, gdzie dla nas główne pytanie często jest takie: jak mam mieć przebaczone moje grzechy i pójść do nieba? Tak? I tak się na tym nasza Ewangelia się skupia. Jak chcesz pójść do nieba, nie chcesz pójść do piekła, to musisz uwierzyć w Pana Jezusa i pomodlić się i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Mateusz patrzy na to wszystko i zadaje inne pytanie, dużo wtedy dla niego ważniejsze i dużo lepiej postawione niż to nasze. Kochani, kiedy myślimy o tym sobie, jak mam pójść do nieba, to myślimy o sobie tak naprawdę, tak ostatecznie, tak? Koncentrujemy się na sobie i swoich jakichś problemach, ale ewangeliści nie tak na to wszystko patrzyli, czy w czasach Nowego Testamentu nie tak na to patrzyli. I Mateusz zadaje takie pytanie: kto tak naprawdę jest Bożym narodem? Kto tak naprawdę jest narodem Bożym? Kto tak naprawdę dziedziczy wszystkie obietnice, które Bóg dał ludziom. Kto tak naprawdę jest tym, kto osiągnie, pójdzie i osiągnie to, co Bóg zaplanował. I kiedy czytałem teraz te różne fragmenty, to co one wam przypominają? Co ta historia wam przypomina? Józef, który idzie do Egiptu, wraca z Egiptu, potem ta rzeź niewiniątek, jak to nazywamy, i tak dalej. Jakie echa w was to wzbudza? Co wam się przypomina? Historia Izraela, tak? Historia Izraela. I wiemy, że Izrael, czy Żydzi w tamtym czasie twierdzili, że my jesteśmy narodem Bożym. My obietnicę otrzymaliśmy, my te obietnice odziedziczymy, my jesteśmy Bożym narodem, znakiem tego jest obrzezanie, znakiem tego jest prawo, które zachowujemy, znakiem tego są te wszystkie obyczaje, które wypełniamy, wszystko to należy do nas, bo Bóg to obiecał Abrahamowi, my jesteśmy potomkami Abrahama. To, co robi Mateusz, to rzuca wyzwanie ich myśleniu i tak naprawdę mówi: słuchajcie, nie wy jesteście narodem Bożym, ale prawdziwym Izraelem, prawdziwym narodem Bożym jest Jezus. Prawdziwym narodem Bożym jest Jezus. I rzeczywiście, jak to czytamy, on pokazuje, że historia Jezusa już jako dziecka powtarza historię Izraela, tak? Czyli udaje się do Egiptu, z Egiptu zostaje wyprowadzony przez Boga. W tym momencie wiemy, że kiedy Izrael był wyprowadzany z Egiptu, to największym takim cudem i ostatecznym argumentem przekonującym Egipcjan co do tego, że mają Izraela wypuścić, była śmierć wszystkich pierworodnych w Egipcie. Tak? I ta rzeź niewiniątek, która jest opisywana tylko przez Mateusza, inni ewangeliści o tym nie piszą, ona znowu jest swego rodzaju odzwierciedleniem tej części historii. Tylko Mateusz używa tego z takim znowu, robiąc Izraelowi taki przytyk, mówiąc: patrzcie, kiedy Bóg wyprowadzał Izrael z Egiptu, cierpieli Egipcjanie. Tak? Ukarani zostali Egipcjanie. W tym momencie kto jest ukarany? W tym momencie ukarany jest sam Izrael. To ich dzieci giną w tej rzezi. To dzieci Rachel, tak jak tu jest napisane, zostają zabite. To ich dzieci giną dlatego, że naród Boży, czyli Jezus w tym przypadku, musiał uciekać i chować się przed Herodem, który, będąc królem tego wybranego narodu Izraela, tak naprawdę czyha na życie Jezusa, który jest Mesjaszem obiecanym przez Boga. Więc Mateusz bierze te pewne fakty i mówi: Jezus Chrystus jest prawdziwym Izraelem. Jezus Chrystus przeszedł te same kroki, przez które przeszedł Izrael, i jest to coś, co jest ważne. I wiecie, że to jest ważne do dzisiaj. Ja niedawno w internecie szukałem czegoś i znalazłem taką stronę Żydzi dla judaizmu. Jest taka organizacja Żydzi dla Chrystusa chyba, a to było Żydzi dla judaizmu. I tam są całe wykłady, takie kilkugodzinne, nawet nie dałem rady tej całości tego przysłuchać, ale są całe wykłady rabinów, które udowadniają, że Księga Izajasza mówi nie o Jezusie, tylko mówi o Izraelu. Tak? I oni jakby wracają do tego i pokazują, udowadniają, że to nie o Jezusa chodziło w tych proroctwach Izajasza. To nie Jezus wypełnił te proroctwa, ale to wszystko jest o Izraelu dalej. To wszystko dalej dotyczy Żydów i ich narodu, i jakby te obietnice są jeszcze, mają się dopiero wypełnić. Także dla Żydów to było coś bardzo ważnego. Kto jest tak naprawdę Bożym narodem? I kochani, my kiedy też powinniśmy zadawać sobie to pytanie. Kto jest tak naprawdę Bożym narodem? Czy kto dziedziczy te obietnice? I Mateusz, tak jak wspomnieliśmy już, najpierw mówi o Egipcie, potem mówi o rzezi niewiniątek i w każdym z tych przypadków cytuje proroków Starego Testamentu, pokazując, że to jest wypełnienie tego, co co było powiedziane w Starym Testamencie. Więc cytuję w pierwszym fragmencie o Egipcie, cytuję proroka Ozeasza, który mówi o wyprowadzeniu z Egiptu i mówi o nadziei, którą Bóg da swojemu narodowi. W drugim przypadku cytuję proroka Jeremiasza, tak, proroka z czasów, kiedy Izrael był prowadzony do niewoli i też dzieci były mordowane i Rachel płakała, bo Izrael był zniszczony i obce wojska robiły w Izraelu to, co chciały. I był to czas sądu. Był to tak naprawdę czas sądu nad Izraelem. Tak? Całe to pójście na wygnanie było swego rodzaju sądem, który przyszedł na nich za ich niewierność. Niewierność Bogu, za to, że za bałwochwalstwo, za zostawienie Boga, który ich wybrał i prowadził. I później w trzecim fragmencie, kiedy mówi o powrocie z Egiptu i o tym, że Józef wyszedł, czy wracając zdecydował, że pójdzie do Nazaretu, znowu mówi o tym, że ma się wypełnić jakieś słowo. Problem jest taki, że my nie wiemy, jakie słowo miałoby to być, tak? I różni bibliści próbują wynaleźć, czy co Mateusz miał na myśli, mówiąc o tym, że Nazarejczykiem będzie zwany Jezus. I zwracam na to uwagę, to jest drobny szczegół, ale to jest taki przykład tego, kochani, że Biblia często jest księgą, która nie jest, czy jest w piękny sposób niejednoznaczna. W piękny sposób, to nie jest książka o budowie silników, to nie jest książka z medycyny, która jednoznacznie, prosto rzeczy nazywa po imieniu. Z jednej strony jest, są tam proste rzeczy, ale z drugiej strony jest wiele rzeczy, które są aluzjami, które są, mówią nam metaforami, które mówią nam obrazami, których nie jesteśmy tak do końca w stanie czasami zrozumieć. I ktoś może powiedzieć, nie, to tak nie może być, Bóg by tak nie mówił, ale z drugiej strony to jest piękne, że Bóg przemawia do nas, to jest, wiecie, jak różnica między poezją a książką do jakiejś technologii w szkole właśnie opisującej budowę silników, tak? Bóg często mówi do nas przez poezję, tak porównując. I Biblia jest często taką księgą, która przemawia, stosując pewne środki przekazu, które nie są po prostu opisem technicznym jakichś tam części, jak one są złożone ze sobą, jak są zbudowane. Ale często, żeby zrozumieć dobrze Biblię, żeby ją czytać, trzeba podchodzić do niej czymś więcej niż po prostu intelektem. Czasami emocjami, czasami trzeba przyjmować pewne obrazy, mają przemawiać do naszego serca, a nie tylko do naszego umysłu. Mają zachwycić nas, a nie tylko dać nam pewną informację. I to jest taki drobniuśki przykład tego, że Mateusz patrząc na tę historię Jezusa mówi, no zamieszkał w Nazarecie, żeby się wypełniło to, co prorocy powiedzieli, że będzie Nazarejczykiem. I różne debaty, tak jak mówię, trwają, co miał na myśli. I różne rzeczy można o tym powiedzieć i każda z nich jest najprawdopodobniej prawdziwa. Więc po pierwsze uważa się, że jest to gra słów. Tak? Jest takie coś, że czasami gramy na słowach, używamy słów, które dźwięczą podobnie, żeby coś przekazać. I Mateusz mówi, Jezus będzie Nazarejczykiem. I pierwszym taką grą słów jest znowu odniesienie do Starego Testamentu, do prawa, do Księgi IV Mojżeszowej, 6 rozdziału, która mówi o tak zwanych Nazyrejczykach, tak? I mówi tam, że jeżeli ktoś chce się szczególnie poświęcić Panu, to powinien przestać pić napoje alkoholowe, powinien przestać obcinać swoje włosy, i poświęcić się w szczególny sposób Bogu, tak? I kiedy czytamy historię o Samsonie, to czytamy, że był Nazyrejczykiem, był człowiekiem, który nie ścinał swoich włosów. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, czytamy, że Paweł ogolił się na łyso w Jerozolimie i złożył śluby właśnie tego Nazyriatu, jak to się nazywało, i poświęcił się szczególnie Bogu. Więc Mateusz gra właśnie na tym fragmencie. Mówi Nazaret, Nazyrejczyk. Tak? Nazyrejczyk, czyli ktoś zupełnie poświęcony, absolutnie poświęcony Bogu. Ktoś, kto w szczególny sposób poświęcił się Jemu. Drugą taką myślą, którą przypuszczalnie Mateusz rozgrywa, jest to, że Księga Izajasza, 11 rozdział i pierwszy werset, czytamy taką właśnie obietnicę dla Izraela, że wyrośnie różdżka, nasze tłumaczenie mówi, wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. Tak, i to słowo pęd, różdżka czy gałąź, tak, ono również w języku hebrajskim brzmi podobnie jak naser, tak, naser, nazyrejczyk. I znowu jest wielce prawdopodobne, że Mateusz to ma na myśli, tak? Mówi, że Jezus jest tą gałęzią, tą różdżką, o której mówi Izajasz i nawiązuje jakby też do tego. Więc Mateusz znowu jakby gra na słowach, daje nam pewne pojęcia, które musimy zrozumieć i czy możemy zrozumieć tylko, jeżeli znamy Stary Testament, ale przede wszystkim właśnie wskazuje na to, że Jezus jest tym, o którym mówili prorocy. Trzecią taką interpretacją, która wydaje mi się najmniej prawdopodobna, a nie, no, często jest najczęściej wspominana, jest to, że Nazaret był, dzisiaj śpiewaliśmy przed chwilą, że Betlejem, jakoś tak to fajnie zabrzmiało, nie całkiem podłe było, tak? Nie całkiem podłe, a Nazaret był całkiem podły. Nazaret był naprawdę podłym miejscem. W takim sensie pamiętacie w Ewangelii Jana, tak? Kiedy mówi chyba Andrzej, mówi, że spotkałem Mesjasza i pochodzi z Nazaretu, to Natanael chyba, znowu te imiona mi się plączą, być może, ale mówi, ale co z Nazaretu? Czy z Nazaretu może być coś dobrego, tak? Było tak podłym miejscem, że w zasadzie przysłowiowo się mówiło, że już skąd jak skąd, ale z Nazaretu to nic dobrego nie może być. Często różne miasta mają jakieś takie ulice swoje, albo jakieś miejsca. My w Ełku mieliśmy zawsze w moim dzieciństwie ulicę Orzeszkową. To była taka, na Orzeszkowej to już po prostu gorzej nie mogło być. Orzeszkowa, to była tak przysłowiowa ulica ełcka taka, że jak już z Orzeszkowej to już po prostu, z Orzeszkowej to już na pewno nic dobrego nie mogło być, nie? Więc Nazaret prawdopodobnie był takim miejscem i być może też Mateusz nawiązuje tu do proroctw mówiących o tych, że Mesjasz miał być właśnie taki, no, poniżony człowiekiem, który wydawałby się właśnie, że przeciwieństwem jakiejś takiej chwały i Nazaret był takim miejscem. Być może. Ale to, na co chcę zwrócić uwagę, że właśnie czasami Biblia nie daje nam jasnych, czy autorzy biblijni posługują się różnymi środkami, które musimy czasami poszukać, pomyśleć, musimy wiedzieć o różnych rzeczach, żeby właściwie to zrozumieć. A więc znowu, wracając do tej głównej myśli, Mateusz mówi o tym, kto jest Bożym narodem. I stąd później u Pawła ta myśl w Chrystusie. Tak? Pani, dlatego, że Bożym narodem jest Chrystus. Boży naród, owszem, Boży naród dziedziczy obietnicę, Boży naród dziedziczy to wszystko, co zostało dane w Starym Testamencie, ale Nowy Testament mówi tak, ale Bożym narodem jest Chrystus. I kto jest w Chrystusie, ten dziedziczy to wszystko, co zostało obiecane. Nie Żydzi, nie poganie. Paweł mówi, Chrystus przyszedł, żeby wszystko połączyć w jedno. List do Efezjan, tak? Żeby i Żyda, i poganina połączyć w jedno i żeby był w Chrystusie i w Chrystusie, który jest Bożym narodem, żeby odziedziczył to wszystko, co jest nam dane. I kochani, więc znowu, możemy sobie tak już dalej myśląc, któż jest, jak rozpoznajemy ten Boży naród, tak? Żydzi rozpoznawali Boży naród w prosty sposób. Mówili, kto jest obrzezany, kto wypełnia prawo, ten jest Bożym narodem. I apostoł Paweł przez większą część swoich listów walczy z takim zrozumieniem. Mówi, nie, nie, kochani, obrzezanie nie ma już żadnego znaczenia. Wasze zwyczaje nawet, które pochodzą z prawa. Prawo jest dobre, ale wasze zwyczaje też nie mówią o tym, kto jest Bożym narodem, bo Bożym narodem jest Chrystus. I my dzisiaj również jako Kościół czasami próbujemy definiować, tak, kto jest Bożym narodem. I mamy różne sposoby, czasami niezbyt dobre na to, żeby to zdefiniować. Czasami niewystarczające. No, na przykład czasami wielu uważa, że kto się pomodlił tą przysłowiową modlitwą grzesznika, to jest Bożym narodem, czyli właśnie już jest zbawiony i idzie do nieba. No, jest to jakiś wyznacznik, ale to jest bardzo niedoskonały sposób wyznaczania tego i bardzo niebiblijny. Nie ma w Biblii modlitwy grzesznika nigdzie, kochani. Jakbyśmy jej nie lubili, czy nie posługiwali się nią, to Biblia nie pokazuje nam takiego modelu. Niektórzy definiują Boży naród jako ci, którzy mają Bożą moc. Tak? Czyli jak masz Bożą moc, czynisz znaki i cuda, no to jesteś Bożym narodem. I kto im więcej tych cudów i znaków potrafisz zrobić, tym bardziej tym Bożym narodem jesteś. Tak? Ale to też nie jest to, co Biblia mówi o Bożym narodzie. Dlatego, że Pan Jezus sam powiedział, że kiedyś, kiedy przyjdzie, spotka ludzi i powie, którzy powiedzą, w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony, w Twoim imieniu uzdrawialiśmy ludzi, w Twoim imieniu robiliśmy różne cuda i znaki. I Pan Jezus powie, ale ja was nigdy nie znałem. Ja nie wiem w ogóle, kim jesteście i skąd się tu wzięliście. Tak? I to wszystko, całe te przejawy mocy tak naprawdę nie świadczą o niczym. Co nie znaczy, że nie są ważne, co nie znaczy, że nie są też od Boga. Tak? Po prostu nie są, one nie wyznaczają tego, kto jest Bożym narodem, a kto nie jest. Jeszcze inni, jakby z drugiej, z przeciwległego końca, wyznaczają Boży naród jako ci, którzy wierzą we właściwą teologię. Tak? Jak masz właściwe zrozumienie, właściwie interpretujesz to jakieś teologicznie pewne rzeczy, to wtedy jesteś Bożym narodem. Problem z nimi jest taki, że każdy z nich często ma inną i każdy uważa, że ta jego to jest ta jedyna właściwa, tak? Teologia. I to jest znowu piękne. Ja kocham teologię, nie mam nic przeciwko teologii, ale prawda jest taka, że Bóg jest daleko większy niż jakakolwiek nasza teologia. Jest tak wielki i tak cudowny, że żadne ludzkie teologie nie są w stanie go opisać. Dlatego Biblia nie jest książką teologii, takiej systematycznej, nie jest książką, która opisuje Boga jak jakąś maszynę, ale to jest księga, która opowiada o Bogu historię. Tak? Opowiada o Bogu historię. Opowiada różne rzeczy o Nim i te historie nie wyczerpują tematu, ale dają nam tyle informacji, żebyśmy wiedzieli z tej teologii, co powinniśmy wiedzieć. Natomiast na pewno nie dają nam możliwości wyczerpania tematu, powiedzenia Bóg jest taki, taki, taki i w pięciu rozdziałach zamykamy temat. Taki jest Bóg. Jak tak wierzysz, to jesteś Bożym narodem, a jak tak nie wierzysz, to nie jesteś Bożym narodem. Tak to niestety nie działa, choć niektórzy myślą albo chcieliby, żeby to w ten sposób działało. I co Biblia nam mówi, kim jest Boży naród? I tu jakby odrywamy się trochę od tej samej Ewangelii, ale przechodząc do Pawła, apostoł Paweł, zwłaszcza w liście do Galacjan, mówi o dwóch rzeczach. Dwie rzeczy są ważne, kiedy chcemy dokładnie określić, kto jest Bożym narodem. I apostoł, jakie to są dwie rzeczy, kochani? Jakie dwie rzeczy w liście do Galacjan są ważne? Wiara. Tak jest. List do Galacjan. Wiara. Wiara Jezusa. Paweł mówi wiara. A druga rzecz, która jest ważna. Dwa najważniejsze słowa listu do Galacjan. Jedno wiara, a drugie duch. Kochani, wiara i duch. Wiara i duch. Duch z dużej litery. Oczywiście my dzisiaj piszemy Duch Święty. Duch w sensie Ducha Świętego. I apostoł Paweł mówi nie obrzezanie, nie zwyczaje, nie te wszystkie rzeczy. Apostoł mówi wiara w Jezusa Chrystusa i duch, którego otrzymujemy przez wiarę. I to są dwie rzeczy, które wyznaczają to, kto jest Bożym narodem. Wiara w Jezusa Chrystusa, zaufanie Mu i każdy z nas ta przysłowiowa modlitwa grzesznika działa, jeżeli jest tym momentem, kiedy zawierzamy Chrystusowi, tak? Kiedy podejmujemy decyzję, że od dzisiaj chcę wierzyć Chrystusowi, modlimy się tą modlitwą i nie ona działa jako formułka jakaś magiczna, tylko działa jako decyzja, jako podjęcie decyzji, że od dzisiaj żyję wierząc i ufając Chrystusowi. I Nowy Testament mówi, że co się wtedy dzieje? Wtedy otrzymujemy dar Ducha Świętego. Czy nie dary Ducha Świętego, tylko dar Ducha Świętego. Otrzymujemy Ducha Świętego, który później też daje nam różne dary, ale to, co jest piękne i co mówi nam wyraźnie Nowy Testament, że to nie dary są znakiem tego, że Duch jest w nas, tylko co? Tylko owoc Ducha Świętego. List do Galacjan znowu, owoc Ducha Świętego. 5 rozdział mówi o owocu Ducha Świętego, którym jest, i teraz Kościół, kto do szkółki niedzielnej chodził, to już na pewno powinien znać werset, owocem Ducha miłość, radość, pokój, sprawiedliwość, cierpliwość chyba. Wszystko to w Duchu Świętym, kochani. Tak, Galacjan 5 rozdział, w domu sobie przyjrzyjcie. Ten owoc jest tym, co mówi o tym, że Duch Święty mieszka w nas. Nie jakieś dary, które są ważne, które są dobre, które mają służyć temu, żeby Kościół był budowany, żeby się rozwijał, ale właśnie owoc. Takie rzeczy, których sami nie potrafimy, kochani. Cierpliwość, miłość, uprzejmość, to są rzeczy, które są trudne, tak? One czasami są łatwe. One są łatwe, kiedy wszystko jest dobrze. Ja jestem zawsze cierpliwy. Jak wszystko jest dobrze, to jestem cierpliwy, łagodny, wstrzemięźliwy i w ogóle jest super. Ale jak mi żona nadepnie na nogę, to wtedy się ulatnia. A już jak dzieci mi nadepną na nogę, to już zupełnie ulatniają się wszystkie te rzeczy, tak? Ale w tych sytuacjach, to są rzeczy, które w tych sytuacjach potrafią się pojawić, tak? I są owocem. I ten owoc mówi o tym, że jesteśmy w Chrystusie. Także, kochani, Chrystus jest narodem Bożym. Nie jacyś Żydzi, nie jakiś Kościół, choć i Kościół, i Izrael istnieją i są, ale narodem Bożym jest Jezus Chrystus. I w Chrystusie, kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Kto jest w Chrystusie, jest tym, kto należy do Bożego narodu. I Kościół, jeżeli jest w Chrystusie, to jest Bożym narodem. Izrael, jeżeli jest w Chrystusie, to jest Bożym narodem. W Chrystusie jesteśmy przez wiarę i znakiem tego jest dany nam Duch Święty. Zapieczętowani jesteśmy Duchem Świętym, który przejawia się w nas głównie przez owoce. I daje nam dary. Ale owoc jest świadectwem działania Ducha. I był świadectwem dla kochani pierwszych chrześcijan. Był tym, co spowodowało, że chrześcijaństwo stało się tym, czym stało, tak? Że rozwinęło się. Ja taką książkę czytałem ciekawą, o tym kilkakrotnie ostatnio wspominałem, więc sobie przypomniałem. Kochani, książka, która mówi o tym, jak chrześcijaństwo rozwijało się przez to, że po prostu w pierwszych wiekach swojego istnienia chrześcijanie zajmowali się ludźmi chorymi. Jak wiecie, w starożytności wszelkie zarazy były na porządku dziennym. Tak? Miasta były bardzo stłoczone, ludzie żyli na kupie, w bardzo niehigienicznych warunkach i wybuchające zarazy były plagą dużych miast. Tak? Plagą Imperium Rzymskiego, później plagą w średniowieczu i tak dalej. Ale właśnie wtedy na początku i wszyscy ludzie, kochani, wiedzieli, że jest jedyny ratunek przed zarazą. Czyli, tak mówiąc potocznie, dać nogę. Więc jak się zaczynała zaraza, to wszyscy, kto jeszcze tymi nogami potrafił przebierać, to po prostu dawał nogę z miasta, tak? Bo żeby być jak najdalej od tych chorych. I to była jedyna szansa na przeżycie. Znaczy, może nie jedyna, bo niektórzy z różnych powodów ludzie jedni chorowali, inni nie, ale oni wiedzieli, nie wiedzieli jeszcze o zarazkach, o mikrobach, o wirusach i tak dalej, ale wiedzieli, że to, co na pewno ratuje, to uciec. I nawet pogańscy lekarze, wtedy jeszcze nie było tej przysięgi Hipokratesa i tak dalej, więc pierwsze, co robili, to dawali nogę z miasta, kiedy się zaczynała zaraza, tak? Bo to był jedyny skuteczny sposób. Więc jedyni, którzy zostawali w mieście, to byli chorzy i chrześcijanie, którzy zaczynali się opiekować tymi chorymi, którzy tej opieki wymagali, tak? I to było świadectwem, i nie tylko świadectwem, ale było też sposobem na to, żeby Kościół się rozwijał, dlatego że po pierwsze ci ludzie, którymi się zaopiekowano, rzadziej umierali, tak, bo jeżeli kogoś porzucono, cała rodzina uciekła, bo ktoś zachorował w domu, no to taki człowiek nie umierał nawet od zarazy, tylko umierał z głodu, z braku picia i takiej podstawowej opieki, tak? Bo porzucano go na kilka tygodni i po prostu wszyscy uciekali. I ludzie nie umierali, bo byli chorzy, tylko umierali, bo po prostu nie było komu ich nakarmić, nie było komu im podać kubka wody, a sami nie mieli siły chorując. Więc przeżywali ci, którymi się opiekowano. I w naturalny sposób, jeżeli opiekowali się chrześcijanie, no to ci, którzy przeżywali, przypuszczam, że w większości przypadków również było to dla nich takie świadectwo działania Ducha Świętego, że sami stawali się chrześcijanami, tak? Więc takie proste rzeczy, nie mówię, że to był jedyna przyczyna, czy jedyny sposób, w jaki chrześcijaństwo się rozwijało, ale tak prosta rzecz, możemy dzisiaj powiedzieć, stała się powodem tego, że chrześcijaństwo w ciągu dosłownie kilkudziesięciu czy tam stu lat z jakiejś małej grupki ludzi stało się nagle religią, która zawładnęła całym Imperium Rzymskim tak naprawdę. I kochani, to było działanie Ducha Świętego. Dobrze jest być cierpliwym, jak się siedzi przed telewizorem z kubkiem herbaty, tak? I wtedy, tak jak mówię, dary się objawiają, znaczy ten owoc się objawia, jesteśmy cierpliwi, kochający, tak? Łagodni i tak dalej. Ale kochani, tak naprawdę właśnie w sytuacji, kiedy wszyscy uciekają, a trzeba zostać, są sytuacje, w których ten owoc naprawdę się przejawia, tak? Bo i niewierzący jest cichy, łagodny i kochający, jak siedzi sobie w ciepłym fotelu i jest mu dobrze i w zasadzie niczego mu nie trzeba. To większość ludzi wtedy jest taka dobra. Natomiast w sytuacjach, kiedy trzeba wyciągnąć rękę, kiedy trzeba pomóc, kiedy trzeba pokochać kogoś, kogo nie ma powodu, żeby kochać, tak? Że kiedy można wyciągnąć rękę do kogoś, kto nie daje żadnego powodu do tego, żeby wyciągnąć do niego rękę, kiedy wbrew, nie wiem, jakiemuś instynktowi ratowania swojego życia, idzie się i robi się coś zupełnie przeciwnego. To są te momenty, kiedy niezaprzeczalnie objawia się ten owoc Ducha Świętego, tak? I w ten sposób może się objawić. Tak więc musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że nasze zaufanie, nasza wiara w Chrystusa powoduje to, że wydajemy owoc i to czyni nas Bożym narodem. Dlatego to nie chodzi o teologię, dlatego może być wiele kościołów z różnymi przekonaniami czasami na temat Boga i wszystkie one mogą być ludem Bożym. I to nie jest problem, bo to nie Kościół jakby został, albo możemy powiedzieć tak, że to teologia została stworzona dla Kościoła, a nie Kościół dla teologii. I to są rzeczy, które dobrze jest wiedzieć o Bogu dobre rzeczy, bo to się przekłada na praktyczne życie, ale to nie jest to, co jest najważniejsze. Tak samo nasze szafowanie Bożą mocą i dokonywanie różnych cudów i znaków tak naprawdę nie o wszystkim świadczy. To, co świadczy o nas jako chrześcijanach, to ten owoc i zaufanie do Chrystusa i na tym powinniśmy polegać. I o tym mówi właśnie Mateusz w tym krótkim fragmencie. Mówi o tym, że Jezus jest Bożym narodem i w Chrystusie Bóg powtórzył tą historię Izraela. I o tym mówi cała. Będziemy dalej czytać przez Ewangelię Mateusza i zobaczycie, jak życie Chrystusa, Mateusz je umie pokazać, te elementy z życia Chrystusa, które potwierdzają raz za razem to, że Chrystus jest tym prawdziwym Izraelem, że Jezus był tym, który przeszedł wszystkie te etapy. Będziemy mówić o kuszeniu na pustyni, tak? Izrael chodził po pustyni. Kazanie na górze. Dlaczego jest na górze? Dlatego, że Izrael na górze otrzymał prawo. I to, co Jezus robi, to stoi na górze i wyjaśnia, jak to prawo trzeba rozumieć. I wszystkie te elementy, tak jak mówię, życia Chrystusa, one są powtórzeniem historii Izraela po to, żeby i wtedy Żydzi, i my dzisiaj, żebyśmy wiedzieli, kim jest Chrystus. Drugą rzeczą, na którą chcę zwrócić uwagę, tak zbliżając się do końca, i może jest to coś bardziej dla nas takiego osobistego, dla nas jako grupy, jako Kościoła, to, kochani, wielu ludzi jest przerażonych, kiedy czyta o tej rzezi dzieci, tak? I rzeczywiście jest to coś nieludzkiego, coś, co no, trudno sobie wyobrazić, kiedy nie wiem, ktoś przychodzi do miasta i morduje wszystkie dzieci od drugiego roku życia i mniej. Ale musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że chociaż dokonał tego Herod, chociaż dokonali tego jacyś żołnierze Heroda, to tak naprawdę było to coś, czego dokonał diabeł. Dokonał ten, który to zorganizował, bo chciał zniszczyć Boże dzieło u samego początku, tak? Chciał zniszczyć to, co Bóg czynił, on chciał zniweczyć to od samego porządku i zrobił to brutalnie i prymitywnie, tak to trzeba sobie nazwać, ale musimy sobie powiedzieć, że o ile diabeł często działa w bardzo inteligentny sposób, to tak naprawdę lubuje się też tym, żeby robić rzeczy brutalnie i prymitywnie, bo to jest coś, co daje mu, myślę, wiele, wiele przyjemności, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa, jest zabójcą, tak, jest tym, który przyszedł, żeby odbierać życie, a nie tym, który przyszedł, żeby to życie dawać. I w wyraźny sposób widać tutaj, jak właśnie diabeł próbuje tą służbę Jezusa powstrzymać właśnie na samym początku. I tutaj przychodzi brutalnie i prymitywnie, za chwilę na pustyni przychodzi jako ten, który obiecuje mu lekki sposób załatwienia problemów, tak? Mówi, oddaj mi pokłon i w zasadzie załatwimy to wszystko, po co tu przyszedłeś, tak? Otrzymasz całą ziemię, ci przekażę władzę i wszystko będziesz miał, to, co potrzebujesz, jedyne, co zrób, to oddaj mi pokłon. Więc działa na różne sposoby. Działa w taki sposób właśnie, że czasami jest to wyrafinowane i takie odwołujące się do naszych pragnień, czasami jest brutalne i po prostu uderzające w nas w taki bardzo, bardzo brutalny sposób. Ale diabeł jest na pewno tym, który zawsze próbuje zniszczyć to, co Bóg robi. I szczególnie próbuje zniszczyć to na początku, bo na początku najłatwiej jest zniszczyć jakieś Boże dzieło, tak? Kiedy jeszcze nie widać owoców, kiedy jeszcze nie do końca wiadomo, co z tego wyniknie, kiedy jeszcze ci wszyscy, którzy w nim uczestniczą, też może są tacy nie do końca przekonani, to najłatwiej jest uderzyć i rozproszyć właśnie to, co Bóg zbiera. I odwołując się trochę do tego kazania z poprzedniego tygodnia, nie wiem, że nie wszyscy byli, ja sam nie byłem w zeszłym tygodniu, ale przesłuchałem ze strony to kazanie, także zawsze jest okazja wysłuchać kazania, nawet jak się nie jest w kościele, bo można wejść na stronę i sobie przesłuchać. Ale mowa była właśnie o tym, że Pan Bóg nam tu daje zadanie, że czyni coś nowego, tak? Czyni nowe dzieło, zakłada jakieś nowe fundamenty i buduje nowe mury. I kochani, myślę teraz i tak ostatnio właśnie zastanawiałem się nad tym i myślę, że to jest taki czas, kiedy też diabeł będzie próbował zniszczyć to, co zaczynamy, bo zaczynamy trochę na nowo. Tak, zaczynamy trochę od początku. To nie znaczy, że coś, co było, było złe. Po prostu było, rozpadło się z różnych przyczyn i musimy zacząć od początku. I to nie znaczy, że tamto jakieś było nie takie do końca, jak trzeba. Pewnie miało plusy, minusy. Problem jest taki, że udało się to zniszczyć. I no niestety, zawsze jedność Kościoła, która jest niszczona, jest porażką. I I trzeba sobie zdać z tego sprawę. Ale teraz próbujemy zacząć coś nowego, tak? Próbujemy zacząć jakieś nowe Boże dzieło. I myślę, że teraz na tych początkach, w tych początkach znowu będzie nam trudno. Dlatego, że to dzieło będzie niszczone. Zwłaszcza teraz. I diabeł będzie działał pośród nas po to, żeby bez skrupułów, z jednymi brutalnie i tak jak przy tej rzezi, z innymi w sposób wyrafinowany, podsuwając im różne myśli i pragnienia, ale będzie próbował. I myślę, że już próbuje. Myślę, że już próbuje. I myślę, że ja też doświadczam w pewnej mierze takich właśnie ataków i myślę, że wielu z was gdzieś tam doświadcza jakiegoś takiego zwątpień, myśli. Nie wszystko wam się podoba i nie musi, kochani. Nie musi. Ja nie mówię, że teraz wszystko każdemu musi się podobać i wszystko musi być, jakby każdy ma być, stanąć w szeregu zadowolony. Wcale nie o to chodzi. Chodzi, kochani, tylko o to, żeby nie dać diabłu powodu, czy czegoś, przez co nas zaczepi i wyciągnie z tej jedności, którą możemy mieć. Tak? Czyli może się nie podobają ci się rzeczy, które słusznie ci się nie podobają, ale jeżeli nie będziemy mieli otwartości i takiej jedności między sobą, żeby o tym rozmawiać, żeby zastanawiać się nad tym, żeby głośno powiedzieć na przykład to i to mi się nie podoba, albo moglibyśmy to zrobić inaczej, albo, nie wiem, myślę, że wiecie, o czym mówię, tak? Że musimy mieć taką śmiałość, żeby jako Boży naród, ten tutaj w takiej wersji lokalnej naszej, żeby mieć tą jedność i otwartość ze sobą, żeby mówić sobie o różnych rzeczach i rozważać je. Bo być może coś ci się nie podoba, bo Bóg wkłada tobie taką myśl, że to nie jest dobre i musimy to wszyscy rozważyć i zgodzić się, powiedzieć tak, amen. Bracie, siostro, może tutaj musimy coś zmienić, się zmienić, albo coś, jak robimy, zmienić, bo to jest od Boga. Albo możemy powiedzieć, bracie, siostro, chyba się mylisz, chyba to może nie jest od Boga. Tak? I tylko w tej jedności razem możemy odnaleźć takie zrozumienie, czy to jest do zmiany, czy to nie jest do zmiany. Tak? Natomiast to, co diabeł będzie robił z nami, to będzie sprawiał, że będziemy siedzieć niezadowoleni z czegoś i będziemy pozwalać temu wyrastać w nas, tak? Ten korzeń goryczy, o którym mówi, jest mowa. Że on będzie wzrastał i po prostu będzie nam coraz gorzej, gorzej, ale zamiast o tym porozmawiać, zamiast rozważyć tą sprawę, będziemy to dusić w sobie i coraz bardziej będziemy odbijani, czy przez to, że to jest nie tak, albo tamto jest nie tak. Kochani, musimy mieć dla siebie łaskę i nasze niezadowolenie czasami przekuwać właśnie na jedność, na dyskusję, na rozmowę, na rozważenie, na sprawdzenie, czy to rzeczywiście jest od Pana Boga, bo tak jak mówię, to może być Pan Bóg, który tobie akurat zwraca uwagę na coś, co musi być zmienione, ale wcale to nie musi być Pan Bóg, tak? To może być myśl, która przychodzi z zupełnie drugiej strony po to, żeby coś zniszczyć, coś pękło, żebyś stracił serce do braci, do sióstr, do społeczności i po prostu odpłynął powoli gdzieś tam w inną stronę. Dlatego jedną, kochani, z takich, myślę, broni, którą mamy przeciwko diabłu, to jest właśnie otwartość i szczerość. Bo diabeł jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Kłamstwo jakby sens kłamstwa jest taki, że nie jest to prawda i to jest coś, co trzeba szeptać sobie do uszu nawzajem, gdzieś tam mówić po kątach, ale nigdy nie sprawdzić tego, tak? Natomiast otwartość jest czymś, co otwiera tematy, co pomaga nam rozmawiać. Nawet napominanie to jest dobra rzecz, tak? Kiedy mówimy sobie różne rzeczy, które widzimy, które nam się nie podobają, bo daje szansę tej drugiej osobie, ktokolwiek by to nie był, powiedzieć tak, bracie, tak, siostro, masz rację, zrobiłem coś nie tak, nie wiem, albo powiedziałem coś nie tak, albo no nie wiem, coś się wydarzyło nie takiego, jakie powinno być i daje szansę na pokutę i przeproszenie i powiedzenie przepraszam, nie chciałem, albo nie miałem tego na myśli, albo zupełnie o coś innego mi chodziło. Więc bądźmy otwarci, żeby rozmawiać ze sobą, żeby się dzielić, żeby rozważać, żeby się modlić razem o te różne rzeczy, które wam się nie podobają i te, które wam się podobają. I życzę taki prezent choinkowy, rzucam nam wszystkim życzenia, żebyśmy byli otwarci ze sobą nawzajem, żebyśmy nie dali zniszczyć tego czegoś, co buduje Pan Bóg na początku. Bo tak jak mówię, początki są szczególnie trudne, bo jeszcze nie wiemy, jeszcze nie rozumiemy się nawzajem, jeszcze się nie znamy. Znaczy wy się może bardziej znacie niż my się znamy z wami, bo jesteście dłużej ze sobą, ale też nie wszyscy, tak? Się dobrze znamy. Więc musimy mieć tą otwartość, musimy mieć łaskę taką dla siebie nawzajem, żeby mówić sobie też o tych trudnych rzeczach, o różnych rzeczach i żeby mieć szansę rozmawiać o tym. I jednocześnie, tak jak mówię, też mając świadomość, że diabeł będzie nas atakował teraz. I mówię, szczególnie będzie nas atakował jako Kościół, bo łatwiej jest coś zniszczyć na początku. Ale tak jak mówiliśmy, czy mówiliście tydzień temu, będziemy odbudowywać mury, będziemy budować coś Bożego i musimy się przed tym bronić, musimy właśnie nad tym panować i to zwyciężać, a zwycięstwo przychodzi przez uniżenie, otwartość, pokorę i dla każdego z nas, tak? Ja mówię do siebie również i do was i wszyscy względem siebie mamy mieć usposobienie Chrystusowe, tak? I przyjmować siebie nawzajem. Także takie słowo życzeń i jakiegoś ostrzeżenia, o którym myślałem też, kiedy czytałem to wszystko i myślę, że powstańmy, żeby się modlić. I tak zakończymy to kazanie.